Ola i Karol Lewandowscy to są autorzy bloga Busem przez świat i to są też autorzy wyprawy Busem przez świat. Naprawdę są w podróży od lat 8?
No nawet już dłużej, teraz już prawie 9.
Więc proszę sobie wyobrazić, ile odwiedzili miejsc i ile mają na swoim koncie przygód i fantastycznych przeżyć. A my się będziemy dzisiaj skupiać na jednej z ostatnich przygód, czyli na wyprawie na Alaskę.
No przede wszystkim trzeba najpierw uwierzyć, że ta podróż wcale nie jest taka daleka i taka egzotyczna i taka nieosiągalna, bo w większości Polaków Alaska się kojarzy z serialem Przystanek Alaska i wydaje im się, że trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy, żeby tam pojechać, a okazuje się, że zarówno Alaska, jak i Kanada, przez którą też wtedy jechaliśmy, są takimi miejscami, w których bardzo tanio można podróżować. My akurat podróżowaliśmy tam swoim samochodem, który jest w pewnym sensie takim domem na kółkach, więc dużo nam to ułatwiało, jeżeli chodzi o podróż, ale zarówno Alaska i Kanada są świetnymi miejscami, żeby nocować pod namiotem i żeby robić to za darmo, bo jest tam olbrzymia natura, w większości niezamieszkała i prawie wszędzie legalnie można się rozłożyć z tym namiotem. Można za darmo sobie w pięknym miejscu z przepięknym widokiem nad jakimś super jeziorem, czy w górach, czy nad lodowcem przenocować i właściwie jedynym minusem są tylko niedźwiedzie, których jest tam bardzo dużo.
No to może być mały kłopocik. Spotkaliście niedźwiedzie na swojej trasie?
Początkowo właśnie jak myśleliśmy o tej Alasce, to myśleliśmy, że to będzie jak z tymi wężami w Australii, że faktycznie są, ale że żeby spotkać, to będzie trzeba się postarać. Jednak na Alasce czy w Kanadzie okazało się, że o te niedźwiedzie nie trzeba się w ogóle starać, bo jest ich bardzo dużo naprawdę. Ta Alaska jest naprawdę bardzo dzika, bardzo mało ludzi tam mieszka, a jeżeli już tam ludzie jacyś mieszkają, to bardzo specyficzna społeczność to jest. Niedźwiedzie to w zasadzie można powiedzieć, że to była taka nasza codzienność.
W wielu miejscach niedźwiedzi jest więcej niż ludzi i o ile się tam podróżuje jakimś kamperem czy śpi w hotelach, no to jest w miarę bezpiecznie. Ale my spaliśmy 70 kilka noclegów pod namiotem i co noc przychodziły jakieś zwierzęta. Czasem to były niedźwiedzie, czasem to były łosie, wilki, kojoty. Tak naprawdę nie do końca wiemy, bo lepiej było nie wychodzić z tego namiotu. Też byliśmy w miarę gotowi do tego, że te zwierzęta tam są i że taki niedźwiedź może zrobić krzywdę człowiekowi. I po pierwsze nie można było zabierać do namiotu żadnego jedzenia. I to nie mówię nawet o tym, że nie można się było obłożyć świeżym boczkiem, ale nie można było zabrać otwartego batonika czy wypluć pasty do zębów gdzieś koło namiotu, bo niedźwiedzie też to wyczuwają i z ciekawości potem przychodzą. Jeżeli mieliśmy jakieś resztki jedzenia, to je zawiązywaliśmy w workach na linę i gdzieś wieszaliśmy na drzewie kilkadziesiąt metrów dalej, a jakby już taki niedźwiedź przyszedł, to mieliśmy broń, ale nie taką normalną, tylko taką dla turystów, alternatywę, czyli spray na niedźwiedzie. To jest taki gaz pieprzowy o dużym stężeniu, który teoretycznie powinien takiego gryzli zniechęcić do tego, żeby nas zjadł. W praktyce tam jest napisane, że jak niedźwiedź nas w nocy zaatakuje, to trzeba odbezpieczyć ten spray, poczekać aż niedźwiedź się zbliży na 3 do 5 metrów, sprawdzić kierunek wiatru i wtedy mu wystrzelić prosto w pysk. Także mieliśmy jakąś tam świadomość taką, że troszeczkę jest bezpieczniej i to nam wystarczało, ale w praktyce nie wiem, czy bylibyśmy w stanie takiego niedźwiedzia gdzieś tam zaatakować.
Dobrze, że nie trzeba było tego sprawdzać. A skąd mieliście takie wiadomości o podróżniczym BHP alaskowym?
My przede wszystkim pytamy się już na bieżąco, jak tam jesteśmy ludzi, jak zrobić, żebyśmy przetrwali, co tutaj może na nas zaskoczyć. I w zasadzie tak, to po pierwsze ludzie, po drugie my też przed wyjazdem czytamy jakieś książki, więc też nie jedziemy zupełnie nic nie wiedząc, gdzie my się w ogóle wybieramy.
Poza tym też zawsze staramy się w internecie znaleźć jakieś informacje. Dotychczas niestety było mało takich informacji na temat podróżowania po Alasce po polsku. Całe szczęście jest teraz nasz blog i na nim właśnie opisujemy, jak taki wyjazd zorganizować, jak zrobić to tanio i na co właśnie uważać, o czym trzeba wiedzieć, zanim się w taki wyjazd wyjedzie.
Ja bym się jeszcze skupiła na tym pojeździe. Co to musi być za auto, żeby wytrzymało taką wyprawę w tak dzikie strony i rejony świata?
Tak naprawdę to żadne auto nie wytrzyma takiej długiej podróży, bo my już przez te prawie 9 lat odwiedziliśmy ponad 50 państw na 5 kontynentach i każdy samochód by się chociaż raz zepsuł. My w tej chwili mamy aż 3 samochody, bo tak dużo podróżujemy, że na przykład jeden jest dzisiaj z nami tutaj właśnie pod radiem i nim przyjechaliśmy, a drugi czeka na nas w Kalifornii na kolejny etap podróży. Akurat na Alaskę jechaliśmy takim amerykańskim busem Fordem 20-paroletnim, którego kupiliśmy zresztą za 2000 zł. w Stanach. Nam zależało na dwóch rzeczach. Po pierwsze, żeby to auto było wystarczająco pojemne, żeby w razie czego można było tam spać, żeby zmieścić tam kuchenkę, jakąś lodówkę, jakiś dodatkowy akumulator, żeby sprzęt ładować po drodze, a po drugie, żeby było łatwe w naprawie i dostępne części, żeby były właściwie wszędzie na tej naszej trasie. Generalnie poza jakimiś tam małymi awariami sprawdzał się bardzo dobrze.
Taki jeżdżący domek troszeczkę.
Mamy prysznic, myjemy się nawet codziennie.
Tak, i ludzie właśnie zawsze to dziwi. Najpierw się pytają, czy wy się tam w ogóle myjecie, a jak słyszą, że mamy elektryczny prysznic i taką kabinę prysznicową rozkładaną, to jest wielkie zdziwienie.
Bo to się wydaje, że jak bus, no to mała przestrzeń, jeszcze tam tyle ludzi wchodzi, bo zazwyczaj podróżujemy w te 5-6 osób. Faktycznie jest to wszystko tak zorganizowane, żeby każdy miał swoją przestrzeń prywatną. W sensie każdy ma taką skrzynkę chyba 20-litrową, gdzie może spakować swoje takie podręczne rzeczy. Plus oczywiście każdy może sobie wziąć normalną, regularną, dużą walizkę albo jakiś tam plecak do podróży duży. I mamy takie szafki kuchenne, mamy szuflady, wszystko co człowiek ma w domu, tylko w dużo mniejszej ilości. Poza tym też my zauważyliśmy z każdą kolejną naszą podróżą, że tak naprawdę człowiek w podróży nie potrzebuje tych wszystkich rzeczy, które nam się wydaje, że będziemy potrzebować. Ubrań to tak naprawdę może mamy dwa komplety takie pełne.
Jedyne co tam było ważne, to żeby śpiwór był ciepły, bo faktycznie nawet w sierpniu i we wrześniu na Alasce potrafiło być na minusie w ciągu nocy i to było bardzo ważne, ale poza tym to nie trzeba mieć ani jakichś super ubrań, ani nie wiadomo jakich tam, nie wiem, krzesiw do rozpalania, czy jakichś super namiotów, bo się okazuje, że ten najprostszy sprzęt, który można kupić nawet w markecie, jest wystarczający.
Dzisiaj marzymy o dużej wyprawie i nie boimy się takich marzeń i jedziemy na Alaskę. Tak zrobili podróżnicy Ola i Karol Lewandowscy, którzy swoje podróże opisują na blogu Busem przez Świat.
W tamtym rejonie, tak nam się przynajmniej wydaje, mieszkają dwa rodzaje ludzi. Mieszkają po pierwsze ludzie, którzy bardzo lubią naturę i dlatego wybrali akurat taki kawałek świata, żeby zamieszkać. A po drugie ludzie, którzy przed czymś uciekają. Jest tam bardzo dużo ludzi, którzy chcieli całkowicie zmienić swoje życie i się odciąć od tego, co było wcześniej. Spotykaliśmy też takich, którzy mówili, że mają jakąś przeszłość kryminalną i przed tym uciekali, dlatego tam mieszkają. Spotkaliśmy taką panią, która na co dzień pracuje jako kierowca autobusu szkolnego. Ma 50 parę lat i wydaje się taka bardzo niepozorna, ale jak spędziliśmy z nią trochę czasu i się otworzyła, to okazało się, że tym kierowcą autobusu to ona jest po to, żeby sobie dorobić, ale tak na co dzień to ona jest traperem i w środku zimy przy minus 40 ona wyjeżdża w puszczę, rozstawia sobie tam jakąś swoją chatkę i zastawia pułapki na rosomaki, na wilki, potem skuruje te zwierzęta, także była takim trochę Bearem Gryllsem, w ogóle tam miejscowi ją nazywają babcią gryzli, więc na przykład takich ludzi można spotkać.
I ona nam na przykład opowiadała historię, jak jej taki przyjaciel, i tak między wierszami odczytaliśmy, że taka miłość, został znaleziony w studni, po prostu martwy. Od wielu dni leżał tam w tej studni. Ludzie z wioski pili tą wodę normalnie na co dzień. Nie wiem, jak to tam się dalej potoczyło. W każdym bądź razie ona nam opowiadała, że no nie było żadnej sprawy, tak? No znaleźli ciało, pochowali, nie było policji, nie było żadnego dochodzenia. No, tam sobie ludzie muszą po prostu radzić sami. I tak to wygląda gdzieś na dalekiej właśnie północy.
I bardzo często jest też tak, że ludzie nawet nie znają swoich sąsiadów, bo tam ludzie mieszkają w dużych odległościach od siebie, czasem nawet po parę kilometrów od jednego do drugiego domu, czy nawet kilkadziesiąt kilometrów. I nikt nie stara się być wścibski i nie dopytuje, czemu ten człowiek tam jest. Jak chce sam powiedzieć, to powie, ale jak nie, to nawet się przez wiele lat nie wie, kto tam mieszka gdzieś koło nas.
Tak swojsko, jak na polskim osiedlu.
Troszeczkę tak, ale są też polskie akcenty właśnie w tamtych rejonach, bo jak jechaliśmy w kierunku Alaski, jechaliśmy przez całą Kanadę, to tam jest taka droga, która nam się troszeczkę kojarzy z drogą 66, bo jest taka właśnie opuszczona, bardzo dużo jakichś starych opuszczonych hoteli, moteli, stacji benzynowych. I jak nocowaliśmy przy jednym właśnie z takich opuszczonych moteli, to wieczorem stwierdziliśmy, że sobie weźmiemy latarki i pójdziemy ten motel zwiedzać, bo lubimy takie opuszczone miejsca. I jak zwiedzaliśmy ten motel, to mieliśmy takie ciągle przeczucie, że nie jesteśmy tam sami. Bo to był taki motel z lat 50., wszystko drewniane, czy takie wręcz papierowo-drewniane, więc wszystko skrzypi, co chwilę gdzieś jakieś drzwi trzasnęły, czy coś w tym stylu. I trochę spanikowaliśmy, stwierdziliśmy, że stamtąd wychodzimy. I jak wychodziliśmy na zewnątrz, to się okazało, że chyba faktycznie nie jesteśmy sami, bo w jednym z budynków z komina unosił się dym. I wtedy była taka lekka panika, bo i w Kanadzie, i w Stanach jest takie prawo, że mój dom to moja twierdza, każdy może mieć broń i może zastrzelić kogoś, kto nielegalnie wszedł na teren prywatny. Więc my się tego przestraszyliśmy i stwierdziliśmy, że lepiej podejść, się przedstawić i przeprosić, że tutaj weszliśmy. I poszliśmy tam właśnie z Olą we dwójkę i ktoś wyszedł z tego budynku, a Ola zdążyła po angielsku powiedzieć, że jesteśmy turystami z Polski. I ten człowiek się na nas popatrzył i powiedział do nas, no to witamy, witamy po polsku. Okazało się, że to był Polak, pan Waldemar, który mieszka właśnie w takim opuszczonym motelu kilka godzin od najbliższej cywilizacji, gdzieś w górach, bez prądu, bez kanalizacji, bez bieżącej wody, bo po prostu lubi naturę.
No my też byśmy mieli takie oczy i chyba byśmy nie wierzyli w taką historię, gdybyśmy tego nie mieli faktycznie nagranego na wideo, bo my zazwyczaj w takich sytuacjach, gdzie boimy się czegoś, gdzie nie jesteśmy pewni, czy coś dobrze robimy, to włączamy kamerę, która gdzieś tam z boku, czy to stoi, czy wisi u Karola na szyi. Na wszelki wypadek, tak? No bo wiele rzeczy może się wydarzyć w podróży i chcielibyśmy mieć później dowód na to, że coś się takiego wydarza. W tej sytuacji też kamera była włączona, więc wszystko zarejestrowała, także mamy dowód na to, że ta historia jest prawdziwa, chociaż faktycznie brzmi niebywale.
A najlepsze jest to, że potem jak już rozmawialiśmy z panem Waldkiem, to on nam powiedział po pierwsze, że mieszka tam już od 7 lat, ale potem nam powiedział skąd jest w Polsce i okazało się, że jest ze Świdnicy, tak jak ja, a Świdnica to nie jest duża miejscowość i że jak wcześniej mieszkał w Polsce, to pracował w tej samej fabryce co mój tato, więc prawdopodobnie nawet gdzieś tam się mijali w pracy na korytarzach, a teraz my się spotkaliśmy na końcu świata.
To są niezwykłe historie. Czy podróżując byliście przygotowani na to, że możecie naprawdę nikogo nie spotkać, jeżeli będziecie potrzebowali pomocy?
Nas miasta tak średnio interesują. W mieście jak się zatrzymujemy, to tylko po to, żeby zrobić zakupy i pojechać dalej. Dlatego my gdzieś tą naturę sobie najbardziej ukochaliśmy w tych podróżach. No i jesteśmy gotowi. Myślę, że można tak powiedzieć, że jesteśmy gotowi na to, że jak będzie trzeba sobie poradzić z każdą sytuacją, to sobie poradzimy. Mieliśmy już różne, przeróżne sytuacje, które gdzieś tam nas coraz bardziej łotpali i dają nam takiego kopa, że damy sobie radę, jak będzie ciężko, bo w Australii przede wszystkim mieliśmy bardzo dużo różnych problemów gdzieś tam na pustyniach. Na przykład urwało nam się koło na środku pustyni, gdzie nie było nic, nikogo, żadnego zasięgu. No i poradziliśmy sobie.
Ale poza tym, że jesteśmy dobrze przygotowani na to, żeby sobie poradzić samemu, to mamy ze sobą nadajnik satelitarny. I to jest takie urządzenie, które wykorzystują czy jacyś alpiniści, czy na przykład Olek Doba, który przez ocean podróżuje, które działa wszędzie. Nawet tam, gdzie nie ma zasięgu telefonu, zawsze możemy wcisnąć przycisk SOS i wtedy nasze współrzędne GPS są wysyłane do najbliższej policji, jak i służb ratunkowych i w razie czego ktoś wie, gdzie jesteśmy.
Bardzo wiele osób czasem mówi, że uciekłoby na koniec świata i to można zrealizować. Jeżeli myśli się o Alasce, to tak jakby dla podlaskiego turysty jest to koniec świata. Wybrali się tam busem zresztą podróżnicy Ola i Karol Lewandowski.
Na Alasce jest bardzo dużo pięknych parków narodowych i Alaska w ogóle słynie z lodowców, bo jest ich tam strasznie dużo. Ponad 1000 lodowców na samej Alasce i te lodowce po pierwsze nam się podobały dlatego, że można było bardzo blisko do nich podejść, bo w Europie jak byliśmy na przykład na Islandii czy w Norwegii przy lodowcach, to zazwyczaj było tak, że szlak się kończył jakieś 100-200 metrów od lodowca, była barierka, można z daleka zrobić zdjęcie i zawracamy do samochodu i właściwie tyle. A na Alasce, przez to, że tych lodowców jest tak dużo i że ta natura jest taka otwarta na człowieka, to można dojść do samego lodowca, wręcz można było podejść i dotknąć ręką olbrzymią ścianę lodowca i to jest zupełnie inne doświadczenie, jak to wszystko się zobaczy z takiego bliska i w takiej skali, bo robi to dużo większe wrażenie. Mało tego, są też miejsca, gdzie można wzdłuż tych lodowców popływać po wodzie, bo dużo lodowców schodzi gdzieś tam do jakichś jezior czy do oceanu. I oczywiście okazało się, że przy jednym z takich lodowców mieszka Polka, która okazała się być też czytelniczką naszego bloga i Magda razem ze swoim mężem Jimem zaprosili nas do siebie właśnie na Alasce, do takiej miejscowości Valdis. Po pierwsze mieliśmy możliwość zamieszkać w takiej typowo alaskańskiej drewnianej chatce nad jeziorem, a po drugie chcieli nam pokazać, w jaki sposób mieszkańcy Alaski spędzają wolny czas. Ci ludzie bardzo lubią polowania, więc mieliśmy okazję postrzelać sobie. Po drugie lubią jakieś wyjazdy w teren, więc mieliśmy okazję pojeździć na quadach. Ale po trzecie lubią takie ekstremalne sporty, jak chociażby pływanie kajakami po lodowcu. Lodowiec, kiedy się topi, to wewnątrz tego lodowca tworzy się taki tunel, taka jakby rzeka otoczona kanionem z pionowych takich błękitnych ścian. Ten tunel jest na tyle szeroki w wielu miejscach, że można tam wpłynąć kajakiem. I my właśnie razem z nimi wpłynęliśmy do środka. Ciekawe było to, że ten lodowiec bardzo tak pracował i bardzo się zmieniał. Do tego stopnia, że jak wpływaliśmy do środka, a potem wypływaliśmy, to te tunele i te ścieżki wyglądały zupełnie inaczej. Ciężko było drogę powrotną w ogóle odnaleźć, bo już się to wszystko poprzesuwało, pozmieniało, potopiło, a w niektórych miejscach była nawet taka sytuacja, że nie dało się tam zmieścić kajakiem, więc Jim wychodził wtedy z kajaka, gdzieś tam wchodził na lodowiec, zapierał się nogami i rozpychał po prostu ściany lodowca, żebyśmy mogli przepłynąć. Przepływaliśmy, a to znowu się zamykało i trzeba było potem w drugą stronę robić to samo. To było takie doświadczenie, którego wydaje mi się, że w innej części świata nie da się doświadczyć.
Co jeszcze można polecić tym, którzy jednak bardziej zachowawczo by podeszli do spraw rozrywek turystycznych na Alasce?
No to trekkingi, jeszcze raz trekkingi. Trekkingów na Alasce jest mnóstwo. I najpiękniejsze, jakie naprawdę doświadczyliśmy w życiu. Ale taki trekking, który był dla nas najważniejszy, to był trekking, który odbyliśmy do autobusu Supertrampa. To jest autobus z filmu Into the Wild, Wszystko za życie chyba. To jest film opowiadający prawdziwą historię Aleksandra Supertrampa o amerykańskim autostopowiczu, który spalił pieniądze, sprzeciwił się takim normom społecznym i wyruszył przed siebie w nieznane. Bardzo chciał zamieszkać w totalnej dziczy, sam, być samowystarczalny, no i spróbował tego życia właśnie na Alasce, w tym znalezionym przez siebie autobusie. No niestety, przepraszam za spoiler, ale umarł w tym autobusie i dzisiaj do tego autobusu ruszają podróżnicy z całego świata.
Przychodzą tam, palą świeczki i siedzą w zadumie na zielonej trawie?
Myślę, że tak, tylko że nie jest to tak łatwe jak na przykład dotarcie do grobu Michaela Jacksona, pod który można sobie podjechać samochodem, bo dotarcie do właśnie grobu czy do tego autobusu Aleksandra Supertrampa zajmuje kilka dni i jest to trekking przez puszczę, przez dzicz, gdzie nie ma oficjalnego szlaku, gdzie trzeba przekraczać bardzo dużo rzek, które są bardzo niebezpieczne i parę lat temu jakaś podróżniczka zginęła właśnie w jednej z tych rzek. Trzeba mieć ze sobą sprzęt, żeby się obronić przed niedźwiedziami, zapas jedzenia, sprzęt do rozpalania ogniska i tak dalej. To jest naprawdę bardzo trudny trekking, który myślę, że mało komu byśmy polecili teraz tak z perspektywy czasu. Jeżeli ktoś jest bardzo dużym fanem tego filmu, to lepiej niech pojedzie pod autobus, który jest repliką tego autobusu i jest faktycznie przy głównej drodze w miejscowości Haley i tam można go sobie zobaczyć. A taki trekking raczej byśmy polecili tylko ludziom, którzy są doświadczeni.
Ktoś wami się opiekował w tej trasie? Czy wzięliście po prostu notatki ze sobą?
Chyba tylko anioł stróż.
Chyba tylko. Mamy przyjaciela księdza, który robi tam za nas jakieś pompejańskie odmawia i chyba tylko to zadziałało, że wróciliśmy stamtąd żywi.
Mieliśmy spore przygotowanie, bo dużo o tym czytaliśmy i przynajmniej nam się wydawało, że nam się to uda, ale okazuje się, że wcale nie było tak łatwo, bo trekking ma 36 kilometrów w jedną stronę. I w drugiej połowie tego trekkingu trafiliśmy na bardzo dużą rzekę, na Teklanikę, to jest rzeka, przez którą właśnie zginął Aleksander Supertramp i tej rzeki nam się nie udało przekroczyć. Próbowaliśmy wielokrotnie, próbowaliśmy raz półtorej dnia i za każdym razem się to kończyło tak, że o mało ktoś nie wpadał do tej rzeki, że jeden kolega zgubił buta, ktoś w ogóle przewrócił się do tej rzeki, gdzieś tam musiał dopłynąć do brzegu, także naprawdę było to bardzo ciężkie. Cała historia skończyła się tak, że w końcu dotarliśmy do tego autobusu, ale poznaliśmy pilota helikoptera, który raz na rok zawozi pod ten autobus rodziców tego Aleksandra. I udało nam się właśnie razem z nim dostać tam i zobaczyć ten autobus już z bliska. Także jeżeli ktoś będzie na Alasce, to raczej polecamy jednak te bardziej oficjalne szlaki, które są w parkach narodowych, jak chociażby w Parku Narodowym Denali, który jest przepiękny, w którym są też inni ludzie, gdzie są rangersi, którzy w razie czego pomogą i wytłumaczą na przykład, jak się trzeba zachować, jeżeli spotkamy na szlaku niedźwiedzia, których jest tam bardzo dużo.
Naprawdę można sobie tak urządzić życie, że żyje się częściowo w podróży i częściowo w busach, zresztą różnych, co robią wspólnie Ola i Karol Lewandowscy. Całkiem niedawno w gruncie rzeczy wrócili z wielkiej wyprawy na Alaskę, która się okazała wyprawą bardzo inspirującą. Jak mogłoby wyglądać przygotowanie się do wyprawy i czy trzeba na ten cel przeznaczyć jakąś małą fortunę?
Ludziom się często wydaje, że właśnie taka podróż na Alaskę kosztuje bardzo dużo i nie ma co się dziwić. zdziwić, bo jak się wejdzie na oferty biur podróży i się zobaczy, że 10-dniowa podróż na Alaskę kosztuje 20 tysięcy złotych plus koszty biletu, no to faktycznie może się wydawać, że taka podróż jak nasza, która trwa 3 miesiące, to musiała kosztować fortunę. Okazuje się, że daliśmy niecałe 10 tysięcy, łącznie z przelotem, z załatwieniem wizy i tak dalej. I tak naprawdę właśnie największym kosztem jest po pierwsze przelot, który jak dobrze upolujemy te loty, to możemy się zmieścić nawet w 2-2,5 tysiąca w dwie strony. Normalnie niestety kosztuje to dużo więcej. Drugim kosztem jest wiza. I tutaj też często się ludziom wydaje, że wiza do Stanów, bo Alaska to jest jeden ze Stanów amerykańskich i trzeba mieć tą oficjalną wizę amerykańską. Wiza do Stanów jest bardzo ciężka do dostania. Ale ludzie często mylą pojęcia i myślą bardziej o wizie pracowniczej, czy nawet o stałym pobycie, a nie o wizie turystycznej. A jeżeli jedziemy do Stanów turystycznie i nie będziemy tam pracować, to nawet jeżeli będziemy tam przez 6 czy do 12 miesięcy, to wystarczy nam zwykła wiza turystyczna, którą dostaje praktycznie każdy. Wystarczy złożyć wniosek przez internet, zapłacić 100 ileś dolarów za ten wniosek i pojechać na spotkanie w konsulacie albo w Krakowie, albo w Warszawie. Jak tą wizę mamy przyznaną, no to już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na Alaskę polecieć. I kolejnym takim sporym kosztem jest właśnie środek transportu i paliwo. I na potrzeby tej podróży kupiliśmy na miejscu auto, bo uznaliśmy, że wyjdzie nas to dużo taniej niż wynajem samochodu. Bo wynajem auta w tamtym rejonie to jest tak od 50 do 100 dolarów za dzień, co przy dłuższej podróży daje całkiem sporą kwotę. Ale my stwierdziliśmy, że jeżeli kupimy auto, a na koniec podróży je sprzedamy, no to wyjdziemy praktycznie na zero. I udało nam się za 2000 zł kupić takie auto. Jeżeli ktoś nie ma tak dużego doświadczenia jak my w psujących się samochodach, to polecamy jednak troszeczkę więcej dać na ten samochód, może nawet z 2000 dolarów, które potem i tak się zwrócą, ale przynajmniej będziemy mieli taki spokój ducha, że ten samochód jest w troszeczkę lepszym stanie. A jeżeli chodzi o paliwo, to całe szczęście w Stanach dalej paliwo jest bardzo tanie, bo kosztuje połowę tego, co w Polsce. Na takie większe wyprawy nie jedziemy tylko we dwójkę, ale ogłaszamy u nas na blogu, że każdy może pojechać z nami i wśród czytelników wybieramy sobie ekipę i tutaj byliśmy w 5 osób, dzięki czemu te koszty wspólne, takie właśnie jak koszty zakupu auta, czy paliwa, czy jakichś noclegów, podzieliły się potem na 5 osób.
Jak, skoro żyje się w samochodzie, wygląda proces żywieniowy? I też mówi się, że w Stanach, właściwie wszędzie, to jedzenie nie jest zdrowe, człowiek cierpi na żołądek, no nie jest fajny i można wrócić w takim stanie niedożywienia albo przeżywienia.
No u nas to się zmieniało tak naprawdę. Każdy rok u nas żywienia w podróży wyglądał inaczej, bo też no, rośniemy, dojrzewamy i zmieniamy gdzieś tam swoje patrzenie na te sprawy. Należymy do tych, których podróże gdzieś tam kształcą. Kiedyś faktycznie, gdy byliśmy studentami, no to jedliśmy byle co, byle po prostu zjeść. Dzisiaj już jemy faktycznie zupełnie inaczej, zwracamy na to dużą uwagę, ale się okazuje, że można jeść tanio i smacznie i zdrowo, wszystko naraz. W takiej podróży przede wszystkim zawsze mamy wór ryżu czy kaszy, sosy bez konserwantów, fajne, ekologiczne, plus jeszcze jakieś warzywa w puszce też bez konserwantów. I to jest taki nasz plan awaryjny, że jak będziemy gdzieś bez dostępu do sklepu czy do jakiejś farmy, no to tak się żywimy. Ale na Alasce, czy w Kanadzie, czy w ogóle w Stanach jest mnóstwo takich małych farm prywatnych, gdzie podjeżdżamy pod dom i kupujemy od farmera, od rolnika. Kiedyś przeznaczaliśmy 8 dolarów dziennie na osobę w podróży. Dzisiaj to jest jakieś 16 dolarów dziennie.
I w to też liczą się koszty jakichś atrakcji czy noclegów i do tego koszty jedzenia. Więc tak naprawdę wychodzi, że za parę dolarów dziennie można zjeść i można zjeść zdrowo. Z tym, że my przez większość czasu nie korzystamy z restauracji, które są bardzo drogie, tylko mamy w busie swoją kuchenkę, mamy lodówkę, mamy jakiś sprzęt kempingowy i po prostu sami sobie gotujemy. A z restauracji korzystamy tylko wtedy, kiedy chcemy spróbować jakiejś lokalnej kuchni, czegoś, co sami nie jesteśmy w stanie ugotować. Czy tak jak teraz właśnie byliśmy w Stanach na drugim etapie tej naszej podróży przez 3 Ameryki. Wzdłuż drogi 66 jest bardzo dużo takich kultowych knajp, kultowych dinerów, w których jest na przykład jakiś sprzedawany burger, którego receptura się od 70 lat nie zmieniała i chcieliśmy po prostu tego spróbować.
Smaczny był?
W większości były te rzeczy przereklamowane. I ja rozumiem, że fajnie, że się nie zmieniało od 70 lat, ale te 70 lat temu ktoś tego burgera wymyślił w taki sposób, że on ma być szybki do zrobienia, tani i ma smakować kierowcom ciężarówek. Więc niekoniecznie to musiało być nie wiadomo jak pyszne i zdrowe. Myślę, że najlepszym takim przykładem na to, jak to wszystko wpływa potem na człowieka i czy ta amerykańska dieta jest zdrowa, czy nie, jest to, że przez ostatnie 10 lat we wszystkich podróżach jedliśmy naprawdę różnie, ale moja waga się nigdy nie zmieniała o więcej niż kilogram. Nawet jak byliśmy na Alasce i Kanadzie i różnie było z tym jedzeniem, to w miarę wszystko wyglądało tak samo. A drugi etap tej naszej podróży to były właśnie tylko i wyłącznie Stany, droga 66 i bardzo często testowaliśmy tę amerykańską kuchnię i przez kilka miesięcy przytyłem prawie 10 kilo. Także amerykańska kuchnia jest dosyć mocno tucząca.
Busem przez świat to jest blog, który prowadzą Ola i Karol Lewandowski i rzeczywiście poruszają się busem w różnych kierunkach świata. I w podróży są od lat 9. My dzisiaj jedziemy z nimi na Alaskę. Komu można polecić taką wyprawę samodzielną?
Mogę powiedzieć, komu nie można polecić takiej podróży. Na pewno nie poleciłbym takiej podróży ludziom, którzy nie lubią natury i nie mają doświadczenia w takim podróżowaniu z bliską naturą. Jeżeli ktoś nigdy nie był pod namiotem, to lepiej w taką podróż nie jechać, bo jednak i Alaska, i Kanada są stworzone do tego, żeby obcować z tą naturą, żeby nocować pod namiotem. A przez to, że tam jest bardzo dużo dzikich zwierząt, że w nocy będą przychodziły jakieś niedźwiedzie, jakieś łosie czy wilki, to ktoś, kto nie ma takiego doświadczenia, może się czuć bardzo nieswojo i może spanikować i chcieć wrócić do domu. Przed takim wyjazdem polecamy, żeby pojechać gdzieś indziej i spróbować tego typu wyjazdu i żeby wyjazd na Alaskę nie był pierwszym takim wyjazdem.
Najpierw Tatry.
Najpierw Tatry, czy chociażby Podlasie, na którym słyszeliśmy, że jest sporo niedźwiedzi polarnych też nawet. Takie krążą plotki po Polsce.
Jak człowiek zje za dużo i nie tylko zje, to wtedy tak. Tak w ogóle to nikt tutaj do namiotu nie zapuka nieproszony, ale różnie bywa. Czy taka wyprawa wymaga tężyzny fizycznej?
My nigdy nie byliśmy ludźmi jakoś super wysportowanymi, na siłownię nie chodzimy, nie biegamy. Teraz jest taka moda, że wszyscy biegają, ale my nie biegamy.
Zaczynamy po nowym roku.
Od wielu lat. To jest tak, że my dużo chodzimy, trekkingi uwielbiamy, na plecach plecaki nosimy, nikt za nas ich nie nosi. Ale naprawdę nie trzeba być jakoś przygotowanym, co widać po nas, ale my też poruszamy się tym samochodem dużo. Więc tutaj trzeba na pewno zaznaczyć to, że my dużo jedziemy samochodem, nie tak jak autostopowicze, którzy muszą czasami jakieś kilometry grube przejść, bo nic nie mogą złapać. Także my tutaj jesteśmy w takiej dobrej pozycji, że ten bus jest i się nim poruszamy.
Na pewno Alaskę polecamy wszystkim ludziom, którzy kochają naturę, bo Alaska jest jednym z najpiękniejszych miejsc, jeżeli chodzi o naturę, w których byliśmy. Są przepiękne parki narodowe, setki dzikich jezior, niesamowite góry, lodowce. Tam przestrzeń jest tak duża, że nawet powstało takie określenie jak narkotyk przestrzeni, że ludzie, którzy tam są i którzy doświadczą tego, że się jedzie taką drogą i że się czasem widzi nawet na kilkaset kilometrów horyzont, jak potem wrócą do Europy, gdzie tej przestrzeni jest dużo mniej, to czują, że im tego brakuje i że ta puszcza kanadyjska czy alaskańska ich wzywa i że chcą tam wrócić. Ale też na pewno przed takim wyjazdem polecamy, żeby poczytać troszeczkę, czy obejrzeć trochę materiałów z Alaski. Między innymi polecamy nasze materiały, bo zrobiliśmy ponad 70 filmów, które pokazują codzienność na Alasce, pokazują właśnie, jak taka podróż wygląda. I polecamy też naszą książkę, którą niedawno sami wydaliśmy, Busem przez świat Alaska i Kanada, gdzie właśnie opisujemy nie tylko nasze przygody, ale też opisujemy od takiej strony praktycznej, jak taka podróż wygląda, jak wyglądają takie noclegi na dziko, na co trzeba być gotowym i co zrobić, żeby taka podróż nas nie rozczarowała.